Uczę się mówić kazania. W tym sensie wiadomo, że człowiek uczy się przez całe życie i ja raczej wciąż jestem na początku tej drogi, ale też zaczynam uczyć się mówić kazania w trochę inny sposób niż do tej pory. Nie wiem, czy będziecie w stanie zauważyć różnicę, ale chciałem zaznaczyć na początku, że jeżeli coś, nie wiem, coś was tak zakuje w uszy, że dzieje się trochę inaczej niż zwykle, to właśnie dlatego. Zobaczymy, co z tego będzie. Więc uczę się mówić kazania i powiedziałbym pisać kazania trochę inaczej, więc jakby największą różnicę mam w tym, co mam przed sobą. Jak ktoś mnie zapyta, to mogę wyjaśnić więcej, na czym ta różnica polega. Jesteśmy w liście do Galacjan, właśnie drugi rozdział, wersety 15-21. To będzie czwarte kazanie z listu do Galacjan, do tej, jakie właśnie będzie. No i zacznę od przytoczenia pewnej historii biblijnej. Był sobie faryzeusz. Faryzeusze, jak wiemy, to było bardzo surowe stronnictwo religijne Żydów. Faryzeusze uważali się za najlepszych, za takich najbardziej przestrzegających Bożego Słowa, Żydów najlepiej je znających, za taką elitę intelektualną, moralną, duchową, polityczną, za wszystko, co najlepsze w Izraelu, a za wzór bycia prawdziwym Żydem, który kocha Boga i który chce Mu służyć i który jest godny tego, żeby Bóg go też wywyższył. No i taki faryzeusz w czasach, kiedy jeszcze stała świątynia w Jerozolimie, poszedł do tej świątyni się modlić. I był tam też celnik. Celnicy w tych czasach, w czasach okupacji rzymskiej Jerozolimy, to była znienawidzona grupa ludzi w Izraelu. To byli kolaboranci, to byli ludzie, którzy pracowali dla okupanta i mało tego, że pracowali, jakby gdyby jeszcze pracowali robiąc coś pożytecznego, na przykład budując mosty, ale oni pracowali pobierając podatki, więc poborcy podatkowi nawet byli znienawidzeni, kiedy pracowali dla właściwych ludzi, dla swojego państwa, a tacy, którzy pracowali dla wroga, dla jakichś pogan, którzy mieli czelność przyjść zbrojnie i zająć ziemie żydowskie dane Żydom przez Boga, no to był skandal. To tacy ludzie to był naprawdę margines społeczny. Tacy, których najchętniej by gdzieś tam rozszarpali, pozabijali, wygnali, ale nie mogli, no bo mieli nad sobą rzymskie miecze i włócznie. No i ten faryzeusz zobaczył celnika w świątyni i spojrzał na niego i poczuł się nagle lepiej. Poczuł się lepiej z samym sobą, bo zobaczył pewien kontrast. Zobaczył, kim nie jest. Zobaczył, że on nie jest jak ten grzesznik, który gdzieś tam współpracuje z wrogiem. Zobaczył, jakby mógł poczuć się, porównać się i spojrzeć na swoje życie i powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, jak ci rabusie, jak ci oszuści, jak ci cudzołożnicy, albo jak ten celnik, który tam siedzi. Dziękuję Ci, Panie Boże, że jestem lepszy, że Ty w Twojej, nie wiem, opatrzności pomogłeś mi w Twoim słowie, w tym, jak zostałem wychowany, w tym, co mi przekazano, a w tym, że stworzyłeś mnie takim wiernym i cudownym człowiekiem, że nie skończyłem jak ten oto celnik, że ja mogę tutaj być na szczycie, mogę być wzorem i światłem dla nich wszystkich i mogą się ode mnie uczyć, co to znaczy chodzić Twoimi drogami i co to znaczy nie współpracować na przykład z Rzymianami. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mojego dorobku, ale jestem dobry i święty. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Więc mamy pewien kontrast między tymi ludźmi. I Jezus komentuje to, mówiąc, że tylko jeden z nich poszedł do domu usprawiedliwiony. Tylko jeden z nich wrócił do domu, będąc oczyszczonym od swoich grzechów. Obaj potrzebowali usprawiedliwienia, ale tylko jeden je otrzymał. I myślę, że doskonale wiemy, że otrzymał je celnik, który uniżył się przed Bogiem, a nie faryzeusz, który zaczął się wywyższać przed Bogiem i przeniósł Mu, Bogu, na tacy swoje uczynki, a nie swoją miłość, wiarę i przywiązanie. Więc faryzeusz wydaje się, mogłoby się wydawać, tak patrząc na jego historię, że on oczekiwał, że otrzyma od Boga tylko to, co mu się należy. Że jest coś, co Bogu, co mu się należy od Boga, w związku z tym, jaki jest, co robi, jak żyje. A celnik wiedział, że nie potrzebuje od Boga tego, co mu się należy, bo jest grzesznikiem, a potrzebuje raczej tego, co mu się nie należy. Jego łaski, jego usprawiedliwienia, jego przebaczenia. On przyszedł szukać przebaczenia. I kiedy też patrzę na swoją historię, kiedy jeszcze nie znałem Boga, kiedy uważałem się za ateistę, jechałem kiedyś w samochodzie z pastorem z Bornego Sulinowa. Akurat chodziłem na młodzieżowe do Bornego Sulinowa i gdzieś tam słuchałem Ewangelii, ale jako ateista mówiłem, że ja w to nie wierzę. No i on mnie zapytał, no gdybyś umarł i stanął przed Bogiem i Bóg by cię zapytał, dlaczego mam cię wpuścić do nieba, to co byś powiedział, skoro w Niego nie wierzyłeś? Ja powiedziałem, no co bym powiedział, że byłem dobrym człowiekiem, że powinien mnie wpuścić, bo byłem dobry, bo przecież nikomu nie woziłem w drogę, nikogo nie pobiłem, niczego nie ukradłem, jasne. Wiecie, pomagałem innym, byłem wolontariuszem. Więc powiedziałbym w skrócie, Panie Boże, daj mi to, co mi się należy. Może ja w Ciebie nie wierzyłem, ale moje życie było wystarczająco dobre, żeby to wejście do nieba było należnością, żeby to była moja zapłata za to. Więc to była taka odpowiedź na miarę faryzeusza. I obydwie właśnie te odpowiedzi możemy streścić w słowach: Boże, daj mi to, co mi się należy. I zdarza się mieć nam taką postawę też w Kościele. Zazwyczaj nie mamy odwagi, żeby powiedzieć Bogu wprost, że oczekujemy od Niego zapłaty, ale w praktyce zdarza nam się myśleć w tych kategoriach. Na przykład, Panie Boże, ja już tyle czasu trwam w czystości, trwam w modlitwie, służę w Kościele, nie związałem się z nikim, kto wiem, że nie idzie za Tobą, Twoim sercem, więc czy mógłbyś wreszcie dać mi męża? Daj mi zapłatę za to, za moją wierność, za to, że za moją wytrwałość. Panie Boże, ja już tyle trwam w modlitwach i w tych modlitwach wciąż prosząc Cię o zdrowie, też nie narzekam, jestem dobrym przykładem dla innych, wciąż pomagam innym. Panie Boże, czy mógłbyś wreszcie uleczyć mnie z tej choroby? Czy mógłbyś dać mi to, co mi się należy? Bo takie narasta we mnie poczucie, że mi to uzdrowienie się należy. Że już przyszedł ten czas, że naprawdę już, Panie Boże, mógłbyś zabrać tę chorobę. Albo, Panie Boże, ja już tyle czasu pracuję nad tą osobą. Już tyle razy mówiłem tej osobie Ewangelię. Już zrobiłem wszystko tak, jak trzeba. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Dlaczego ta osoba wciąż się nie nawraca? Czy mogłaby wreszcie się nawrócić? Panie Boże, czy mógłbyś dać mi nagrodę za tą moją ciężką pracę nad tą osobą? Czy mógłbyś dać mi to, co mi się należy? I takie myślenie się wkrada. I nie mówię, że prośba, modlitwa o męża, czy o uleczenie z choroby, czy o czyjeś nawrócenie są czymś złym. Nie mówię, że nawet taka tęsknota za tym, że to się jeszcze nie stało, jest czymś złym. Ale czasami naprawdę możemy się złapać na takim myśleniu, że ja już to sobie wypracowałem, dlaczego jeszcze tego nie ma? I to jest właśnie ta postawa: Panie Boże, daj mi to, bo to mi się należy. Proszę Cię o to, co mi się należy. Ale czy naprawdę chcemy dostać od Boga to, co nam się należy? Czy naprawdę chcielibyśmy, żeby Bóg spojrzał na to, co zrobiliśmy i sprawiedliwie to ocenił i dał nam to, co nam się należy? Bo jeżeli tak by było, to dobrze wiemy, że karą za grzech jest śmierć, a każdy z nas grzeszy. I gdyby Bóg miał nam dać to, co nam się należy, to by nas wszystkich wtrącił do piekła, na same dno piekieł. Więc moją radą jest: nie proś Boga o to, co ci się należy. Naprawdę nie proś Boga o to, co ci się należy, bo to może się dla ciebie źle skończyć. Raczej proś Boga o to, co ci się nie należy, ze świadomością, że to ci się nie należy. Proś Go o Jego łaskę. I Żydzi mieli z tym ogromny problem. I gdybyśmy przeczytali tą historię tego celnika, którą trochę przeczytałem, a trochę opowiedziałem, to zauważylibyśmy, ona jest opisana w Ewangelii Łukasza, 18 rozdziale, zauważylibyśmy pierwszy werset wprowadzający do niej, werset 9, w którym jest napisane, dlaczego Jezus to powiedział. On to powiedział, jest napisane tak. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni. Więc on to powiedział do grupy ludzi, która patrzyła na siebie i uważała, że dzięki temu, jaki jestem, jestem usprawiedliwiony, a innych lekceważyli. Więc dokładnie do takiej grupy to skierował ludzi. I może nam się to wydawać jako chrześcijanom trochę takie abstrakcyjne spojrzenie, że no jak można prosić Boga o to, co nam się należy, zwłaszcza w kontekście zbawienia. Jak można myśleć, że ja sobie zasłużyłem na bycie zbawionym? A jednak poza biblijnym chrześcijaństwem, no to jest przecież to, na czym polega każda możliwa religia. Ja w jakiś sposób wypracowuję sobie zbliżenie do Boga, jakąś doskonałość, jakąś reinkarnację. Wszystko jest zapłatą, a nie łaską. Wszystko jest proszeniem Boga o to, co nam się należy. I taki problem pojawił się też w Kościele. Jest on obecny dzisiaj, już możemy na razie nie próbować go zlokalizować, ale był też w pierwszym Kościele. Był za czasów apostołów, jakby był to bardzo poważny problem, zwłaszcza wśród osób, które nawróciły się spośród Żydów, które od urodzenia były wychowywane w taki sposób, że ty masz ciężko pracować na Bożą przychylność. I tacy ludzie, to była grupa Żydów, często nawet w Słowie Bożym nazywana fałszywymi braćmi, fałszywymi pracownikami, ale byli jacyś Żydzi, którzy uznali, że Jezus naprawdę jest Mesjaszem, ale nie poszli za Nim całym sercem, a raczej całym sercem wciąż trzymali się prawa i On był dla nich taką wisienką na torcie, takim ukoronowaniem, że to jest całe prawo, którego ja przestrzegam, a tu jest Jezus, ten Mesjasz, na którego ja we właściwy sposób czekałem i teraz któremu we właściwy sposób służę, przestrzegając prawa. Wiemy, że to nie jest to, czego Jezus uczył. I ci Żydzi, podszywając się pod chrześcijan, będąc wśród kościołów, też kiedy nawracali się poganie, oni zaczęli robić taką cichą rewolucję wewnątrz kościoła. Szedł na przykład apostoł Paweł, głosił Ewangelię poganom, mówił, że jesteście grzesznikami, musicie się nawrócić do Boga. On posłał swojego Syna, żebyście nie musieli umierać za swoje grzechy, ale mogli być zbawieni. I szedł, ludzie się nawracali, Paweł szedł dalej. A potem przychodzili właśnie ci tacy Żydzi, nie do końca nawróceni, którzy szli do tych pogan i mówili, no świetnie, że się nawróciliście, świetnie, że uznaliście Jezusa za waszego Pana, ale czy wy wiecie, że Jezus był Żydem? Czy wy wiecie, że On przestrzegał prawa i że wy też powinniście? Czy wy wiecie, że żeby być zbawionymi, nie wystarczy wierzyć w Jezusa, ale też trzeba wypełnić to wszystko, co Bóg nam zostawił przez Mojżesza. Musicie się obrzezać, musicie przestrzegać wszystkich przykazań, nawet możemy dla was wyliczyć na podstawie tekstu te 613 słynne przykazań. No i trzymać się tego. Jak będziecie się tego trzymać, to będziecie żyli. A jak to złamiecie, no to po was. Jezus wam nic nie pomoże. Był to bardzo duży problem w Galacji, gdzieś, gdzie Paweł właśnie zakładał zbory, różne tam były miasta, jakby była to jedna kraina, powiedzmy takie Kaszuby na przykład, czy coś takiego, żebyśmy mieli jakieś porównanie. I tam były kościoły, które zakładał apostoł Paweł i do których potem przyszli tacy ludzie i gdzieś tam bardzo mocno zamieszali i zmącili i sprawili, że ci poganie zaczęli nagle przechodzić na żydostwo właśnie tego rodzaju. Na judaizm. I list do Galacjan jest wyrazem sprzeciwu wobec tej nauki. Wobec nauki, która mówi, świetnie, że uwierzyłeś w Jezusa, a teraz musisz żyć tak, żeby Bóg dał ci potem na końcu to, co ci się należy, a tym czymś, co ci się będzie należało, jest zbawienie. Więc przeszliśmy już przez trzy fragmenty. W Galacjan w pierwszym fragmencie od 1 do 5 wersetu Paweł przypominał Ewangelię i potem były dwa kazania z Galacjan od 1:6 do 2:14 i w tych fragmentach są zawarte trzy świadectwa z życia Pawła, które potwierdzają, że nie ma innej Ewangelii niż ta, którą głosi, że pochodzi ona od Boga, a nie od ludzi i że jest to Ewangelia, która daje wolność, a nie która zakuwa ludzi w jakieś kolejne prawo. I teraz przechodzimy do takiej części doktrynalnej. To już nie będzie jakaś narracja, ale to będzie pewien wykład. Wykład, na podstawie którego po prostu mają Galacjanie zrozumieć, że to, co im próbowano przekazać, było po prostu kłamstwem, było wypaczeniem prawdziwej Ewangelii. I dzisiejszy fragment, ten, który będziemy czytać, właśnie podsumowałem słowami: nie proś Boga o to, co ci się należy. Więc pomodlę się po tym trochę rozbudowanym wstępie i przejdziemy do tekstu. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nas wyzwoliłeś z niewoli prawa, że to nie jest Jezus plus nasze posłuszeństwo podstawą naszego zbawienia, ale tylko i wyłącznie Jezus jest podstawą naszego zbawienia. I wiemy, że nie każdy, kto nazywa Go swoim Panem, naprawdę jest Jego uczniem, ale też rozumiemy, że nasze zbawienie to nie jest coś, na co my pracujemy, to jest coś, na co zapracował Chrystus. Dziękujemy Ci za to i Panie, i prosimy Cię, żebyś pomógł nam się dobrze odnaleźć i stanąć we właściwym miejscu, jeśli chodzi o to właśnie, o zbawienie z łaski, ale też o to, co z tego zbawienia potem wynika. Posłuszeństwo, które jest ugruntowane w tym zbawieniu. Chwała Tobie. Amen. Więc przeczytamy list do Galacjan, drugi rozdział, wersety 15-21. Ja spróbuję wyłożyć. My jesteśmy rdzennymi Żydami, a nie grzesznymi poganami. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Jeśli zaś, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus pozostaje na usługach grzechu? W żadnym razie, bo jeśli na nowo buduję to, co zburzyłem, dowodzę, że jestem przestępcą. A przecież ja z powodu prawa umarłem dla prawa, aby żyć dla Boga. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Nie lekceważę łaski Bożej, bo jeśli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł nadaremnie. I pierwszy punkt, czy pierwsza myśl na podstawie pierwszych dwóch wersetów, powiedziałem, czy napisałem: do usprawiedliwienia potrzebna jest łaska. Więc Paweł zaczyna te słowa, czy ten fragment, od takiego bardzo ciekawego stwierdzenia. My jesteśmy rdzennymi Żydami, a nie grzesznymi poganami. To brzmi tak dziwnie trochę dla nas, jakby Paweł znowu gdzieś tam się chlubił, wywyższał, jakby był taki w niewłaściwy sposób dumny ze swojego pochodzenia. Zaraz jeszcze do tego nawiążę, ale też często tak nie do końca komentatorzy biblijni wiedzą, czy przypisać ten fragment jeszcze do tego, co Paweł powiedział do Piotra, bo 14 werset był, gdzie Paweł cytuje swoje własne słowa do Piotra. Jeśli ty, będąc Żydem, również, żyjesz również po pogańsku, a nie tylko po żydowsku, to dlaczego zmuszasz pogan do życia wyłącznie po żydowsku? I dalej niektórzy uważają, że to jest kontynuacja tej samej wypowiedzi. My jesteśmy rdzennymi Żydami, a nie grzesznymi poganami, ale wydaje mi się, że to nie do końca ma sens, taki układ. Raczej jest to już kolejna myśl, którą teraz Paweł będzie wyjaśniał. I my jesteśmy rdzennymi Żydami, no to wiemy, o co mu chodzi. Chodzi o to, że jest Żydem. I myślę, że to jest istotne, że on pisze list do Galacjan jako Żyd, bo sprzeciwia się nauce przeniesionej przez Żydów do pogan. I oni mogą się trochę czuć zagubieni w tym. I teraz przychodzi ktoś, kto jest Żydem i wierzy w Chrystusa i głosi Ewangelię, i on mówi, że to nie jest tak, jak tamci Żydzi powiedzieli. Myślę, że to jest bardzo pomocne, że też taki autorytet jego narodu za nim stoi. Ale to wyrażenie, a nie jesteśmy grzesznymi poganami, jest kontrowersyjne i warto je teraz wyjaśnić i zbadać. I zacząłem szukać tego słowa grzesznymi czy grzesznikami w Biblii i znalazłem na przykład w Ewangelii Mateusza 9:10, jak zaraz wam przeczytam, bo to też jest ciekawe, pomocne przede wszystkim. Mateusza 9:10. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączało się wielu celników i grzeszników. To narrator pisze, ewangelista Mateusz. Narrator pisze, że do Jezusa przyłączało się wielu celników i grzeszników. Ale czy on nie powinien jako chrześcijanin wiedzieć teologicznie, jeszcze apostoł, że każdy jest grzesznikiem? Dlaczego on mówi o celnikach i grzesznikach? Dlaczego nie mówi, że wszyscy, którzy z nim usiedli, byli grzesznikami, tak jak każdy człowiek na świecie, łącznie z autorem tej Ewangelii? Dlaczego on mówi o jakiejś grupie grzeszników? I on odnosi się do pewnego takiego podziału społecznego, który funkcjonował, gdzie według nauki faryzeuszy niektórzy Żydzi jakby byli wprost nazywani grzesznikami. Była grupa społeczna grzeszników rozpoznawana w Izraelu. Do tej grupy społecznej należały prostytutki, należeli złodzieje, rozbójnicy, jakieś takie osoby grzeszące publicznie, jawnie, w takich sprawach, które nie były akceptowane społecznie. Bo wiadomo, że ktoś może publicznie grzeszyć pychą, ale jak faryzeusze, ale nikt ich nie traktował jakby z tego powodu jako grupę społeczną grzeszników. A była jakaś taka grupa ludzi, która jest wprost nazywana grzesznikami. Nie dlatego, nie w sensie teologicznym, że cała reszta nie jest, ale w tym sensie społecznym, że właśnie, że mamy grupę pewną ludzi powszechnie uważaną za grzeszników. I ci ludzie jedli z Jezusem przy jednym stole. To jest też, myślę, bardzo uczące dla nas dzisiaj. Więc tak było wśród Żydów, ale tutaj czytamy o poganach. I warto wspomnieć, chociaż myślę, że każdy z nas gdzieś to tam już nieraz słyszał, że dla Żydów każdy poganin był grzesznikiem. Z definicji poganin równa się grzesznik. Równa się taki barbarzyńca, taki, nie wiem, pies, czasami też jakby psami ich nazywano, ktoś nieczysty, głupi, nie znający Bożego prawa i kogo życie jest zaprzeczeniem tego prawa. Ktoś, kto swoim życiem pluje Bogu w twarz. Taki właśnie grzeszny poganin. Takie pojęcie, nie będę gdzieś tam jakiś szukał teraz narodowych stereotypów, ale no właśnie, można by nawet powiedzieć grzeszny jak poganin. I to byłoby straszną hańbą dla kogoś. No i Paweł mówi, że my nie jesteśmy grzesznymi poganami, nie jesteśmy grzesznikami w tym sensie ludźmi odciętymi od Bożego prawa, którzy żyją tak, jakby go nie znali, ponieważ go nie znają. Nie jesteśmy nimi, jesteśmy Żydami. My wychowywaliśmy się wśród Bożego Słowa i ucząc się przestrzegać tego Słowa. I chociaż jesteśmy rdzennymi Żydami, a nie jakbyście powiedzieli, albo jakby ci ludzie, którzy do was przychodzą, powiedzieli grzesznymi poganami, to wiemy jednak, 16 werset, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Więc to mówi Żyd. Żyd mówi do pogan, człowiek nie dostępuje usprawiedliwienia przez przestrzeganie prawa. My wyrośliśmy w tym prawie, my kochamy to prawo, my wciąż bardzo mocno się go trzymamy, ale dla nas nie jest ono naszą nadzieją. Naszą nadzieją jest Chrystus. To jest bardzo istotne, że on też to mówi do nich Żyd. Więc chciałbym teraz przyjrzeć się temu 16 wersetowi. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Nie dzięki spełnianiu uczynków. Przekonanie, jakby to jest przekonanie, na którym Paweł buduje swoją służbę. W ogóle to jest bardzo długi werset. Nie wiem, kto układał numerację. Wiem, że jakby nie uznajemy tej numeracji za natchnioną. Bardzo się dziwię, że taką długą myśl, może dlatego, że w Grece pewnie jest jednym zdaniem, ale że ktoś ją zawarł w jednym wersecie. Bo ja podzieliłem ją sobie na trzy części, żeby jakoś ją tak zgrabnie, powiedzmy, wyłożyć. Więc wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo, dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. To byłaby ta pierwsza część tego fragmentu, na której chciałbym się skupić. To jest takie przekonanie, na którym Paweł buduje swoje życie i służbę. To jest teza, taka myśl, na której zbudowana jest, której podporządkowana jest cała reszta. I w tym fragmencie widzimy dwie koncepcje odnośnie tego, jak człowiek może być usprawiedliwiony. Co ciekawe, w obu przypadkach została zauważona potrzeba bycia usprawiedliwionym. Więc nawet ci nauczyciele, ci Żydzi, oni tak bardzo kurczowo trzymając się prawa widzą, że mimo wszystko wciąż grzeszą, że mimo wszystko oni też potrzebują usprawiedliwienia, ale starają się te swoje winy przeważyć tym dobrym, co robią. I jak najbardziej ograniczyć ten balast, który muszą przeważyć, robiąc jak najmniej złych rzeczy. Oni się cały czas licytują z Panem Bogiem. Więc to jest jedna koncepcja, usprawiedliwienie jako zapłata. Więc ja jestem winny, ale robię coś na tyle dobrego i na tyle mocno ograniczam swoją winę, żeby dostał to usprawiedliwienie jako zapłatę. To tak moglibyśmy porównać na przykład, że no dobrze, ja gdzieś tam zdemolowałem czyjeś mieszkanie, ale zrobiłem też coś dobrego dla tej osoby, może zafundowałem jej wycieczkę na Karaiby, więc w związku z tym, że tak dobrze coś dla niej dobrego zrobiłem, no to zostałem usprawiedliwiony. Mój dobry czyn przeważył mój zły czyn. Więc to jest jedna koncepcja, usprawiedliwienie jako zapłata, ale to, co Paweł wie, to, że to jest nieprawda, a prawdą jest, że usprawiedliwienie jest łaską. Usprawiedliwienie nie jest czymś, co musimy sobie wypracować i co nam się należy, ale czymś, co nam się nie należy. A skoro tak, to każdy, kto mówi rób to, to i to, a będziesz zbawiony, kłamie. Jedyną drogą do bycia zbawionym jest zaufanie Chrystusowi, więc teraz wszystko inne można wyrzucić od razu na śmieci. I mamy tutaj też, więc jedna rzecz to jest to, jak działa to usprawiedliwienie, że ono jest łaską, ale druga rzecz w tym fragmencie to, w jaki sposób się ją przyjmuje. Dlatego my również uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, będziemy czytać dalej. Ale dostępuje się tego zbawienia dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. A w Biblii Warszawskiej to by było przez wiarę w Chrystusa. Tu mamy w tym przykładzie Piotra Zaręby dzięki zawierzeniu. No i rzeczywiście, czytając Biblię, można, czy nawet trzeba uznać, że wiara ta biblijna to nie jest tylko, że ja wierzę, że to się jest prawdą, ale że ja też pokładam w tym moją nadzieję, że ja temu ufam. Ja na tym buduję swoje życie. A jest to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś realnie za to zapłacił. Ktoś poniósł cenę, więc teraz ja mogę zostać zbawiony przez to, że zaufałem temu. I tutaj pojawia się to osobiste zastosowanie. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Była jakaś teza, jakaś myśl główna, na której Paweł buduje swoje nauczanie i swoje życie, a teraz jest jego osobiste odniesienie do tej myśli, to jak on ją wprowadził w życie. On też uwierzył. On nie tylko mówi, że trzeba uwierzyć, ale on jest kimś, kto uwierzył. Więc mieliśmy przekonanie, teraz mamy zastosowanie. I nic mnie tak nie razi w oczy, jak akwizytorzy, którzy próbują mi sprzedać coś, z czego sami nie korzystają. Byliśmy kiedyś w banku założyć konto w banku i właśnie pan nam powiedział, że no on to ma konto w innym banku. Pan, który nam to gdzieś tam konto zakładał. Więc bardzo takie zabawne to jest. I to można by dużo różnych rzeczy tutaj podłożyć. Każdy pewnie ma jakiś przykład ze swojego życia. Ale Paweł nie jest taką osobą. On nie sprzedaje nam produktu, z którego sam nie korzysta. On najpierw skorzystał jakby z tego ratunku. On naprawdę doświadczył na sobie, że to jest prawda i że to właśnie to go zbawiło. I teraz właśnie dlatego chce się tym z nami podzielić. To jest zupełnie coś innego niż ci, chociażby ci ludzie, którzy przychodzą do pogan i mówią, przestrzegajcie prawa, a tak naprawdę sami go nie przestrzegają, bo nie są w stanie. I Paweł, chociaż jest Żydem, szuka usprawiedliwienia w Chrystusie. Nie uznaje usprawiedliwienia, które jest zapłatą. I nawet jako Żyd nie szuka tego, co mu się należy. Chociaż mógłby próbować. W trzecim rozdziale listu do Filipian Paweł wylicza całą długą listę swoich zasług. To samo w drugim liście do Koryntian. Kiedyś przechodziliśmy przez wszystkie jakieś takie argumenty Pawła, na których on mógłby powiedzieć: no jeżeli człowiek może być zbawiony z uczynków, to ja jestem tym człowiekiem, który może być zbawiony z uczynków. Ale on mówi, że on wie, że tak się nie da. Wie, że to po prostu nie działa. Żaden apostoł Paweł, żaden Budda, żaden Dalaj Lama, nikt nie może być usprawiedliwiony tylko dlatego, że coś mu wychodzi w życiu. I ostatnia część tego 16 wersetu, bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Więc taka konkluzja, morał, taka uniwersalna znowu zasada, nikt nie zostanie zbawiony dzięki prawu. Ja bardzo lubię, jak Biblia używa słów nikt, zawsze, wszyscy, jakby tego rodzaju stwierdzeń absolutnych, bo one pozwalają nam od razu jakby oddzielać prawdę od nieprawdy i to tak bardzo konkretnie. Więc możesz próbować być zbawionym dzięki prawu. Możesz próbować pójść do Boga i powiedzieć, daj mi to, co mi się należy od Ciebie. Ale prawda jest taka, jeżeli ten fragment jest prawdą, a wierzymy, że to Boże Słowo, no to nic z tego się nie uda. Do usprawiedliwienia potrzebna jest łaska, a jeśli jeszcze ktoś tego nie zrozumiał, to musi to zrozumieć. Bo nie ma żadnej innej drogi. Nigdzie nie ma żadnej innej drogi, nikt nie może dać innej, żadnej innej drogi i tak dalej. To jest stwierdzenie absolutne. Więc naturalne pytanie powstaje, skoro usprawiedliwienie jest z łaski, to czy mogę grzeszyć? Skoro usprawiedliwienie jest z łaski, to czy mogę grzeszyć? Czy mogę, skoro tak, no dobrze, nie byłem wystarczająco dobry, no to w takim razie Jezus mnie ratuje, to czy teraz mogę żyć jak chcę? No teoretycznie nie powinienem, bo nie wypada. Ale czy mogę? No ja wiem, że nie wypada, ale skoro mam spłacone, no a co jeżeli jednak postanowię skorzystać z tej takiej furtki do tego, żeby Jezus mnie usprawiedliwił, ale teraz, no właśnie, mogę dalej robić to samo, nic nie musi się w moim życiu zmieniać. I tutaj warto właśnie spojrzeć na te wersety 17-18. I przejść do myśli, że usprawiedliwienie wymaga odwrócenia się od grzechu. Więc w 17 wersecie Paweł mówi, ma miejsce coś bardzo ciekawego. Bo najpierw Paweł powiedział, my nie jesteśmy grzesznikami z pogan, ale zobaczcie, co mówi w 17 wersecie. Mówi, że szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami. Więc nie jesteśmy grzesznikami z pogan, jesteśmy grzesznikami z Żydów. Stoimy na tej samej stopie. To byłoby bardzo oburzające dla tych fałszywych nauczycieli, którzy przyszli, ale Paweł nie powiedział wcześniej, nie jesteśmy grzesznikami z pogan po to, żeby poganom ubliżać, ale żeby pokazać pewną rzeczywistość. A teraz wraca też do tego i mówi, no nie, może nie jesteśmy grzesznikami z pogan, ale jesteśmy grzesznikami z Żydów, bo każdy z nas jest grzesznikiem. I my też okazaliśmy się grzesznikami. Jeśli zaś szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, więc okazali się grzesznikami. Naprawdę wyszło to na jaw. I gdyby nie szukali usprawiedliwienia, no to mogliby udawać, że nie są grzesznikami. Mogliby, nawet by wręcz musieli budować jakąś taką otoczkę wokół siebie, że oni są święci, właśnie jak ten faryzeusz w świątyni. Ale żeby przyjąć to usprawiedliwienie w Chrystusie, musieli się przyznać do tego, że potrzebują tego usprawiedliwienia, że potrzebują łaski, a nie zapłaty. Więc to jest bardzo ucząca myśl odnośnie Ewangelii. Nie jesteś w stanie zaakceptować łaski, jeśli nie dostrzegasz w sobie grzesznika. Można by wiele przykładów z życia przytoczyć, gdzie rozmawia się z różnymi osobami, one mówią, no ja nie grzeszę. Jakby absurdalnie to brzmi dla nas. Albo, no może trochę grzeszę, ale mniej niż inni. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcesz przyjąć zbawienie, to musisz dostrzec w sobie grzesznika. Musisz zrozumieć, że tego zbawienia potrzebujesz. Nawrócenie zaczyna się od przyznania się przed Bogiem i przed samym sobą, że jest się grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia. Dlatego śpiewamy, cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, grzeszny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me i wtedy zobaczyłem w łzach, że mna przepaści dnie. To jest doświadczenie każdego chrześcijanina. Ono może emocjonalnie różnie przebiega, ale ten fakt, że ja jestem na dnie przepaści, że ja jestem zgubiony, grzeszny, że nie ma dla mnie ratunku w tym, co robię, Każdy musi go przyznać, bo bez tego nie ma nawrócenia. Nie ma nawrócenia, jeżeli nie masz się od czego nawracać. I tutaj pojawia się takie trudne stwierdzenie. Jeśli my okazaliśmy się sami grzesznikami, to czy Chrystus pozostaje na usługach grzechu? Jakby, jak on wskoczył do tej myśli, to naprawdę jest to trudno teraz to zrozumieć. Jeśli zaś szukając usprawiedliwienia w Chrystusie sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus pozostaje na usługach grzechu? To jest, jak to czytamy w ten sposób, to jest zupełnie niezrozumiałe. Jeśli ktoś to rozumie, jest w stanie wyłożyć, to może mi potem powiedzieć, jakby z samego tego zdania, ale myślę, że bardzo ważny jest kontekst tego, co tu jest powiedziane dookoła. I kiedy próbujemy zrozumieć, o co chodzi w tym takim rzekomym zarzucie, do którego Paweł się odnosi wobec Chrystusa, no to można postawić na dwie rzeczy. Albo chodzi o to, że my okazaliśmy się grzesznikami, więc w jakiś sposób ktoś zarzuca, że Chrystus jest na usługach grzechu, bo pokazuje ludziom, że są grzesznikami. No to jest nielogiczne. A można pójść dalej i spojrzeć na kontekst i powiedzieć, że chodzi o to właśnie, że Jezus uwalnia od konsekwencji grzechu, w takim razie pozwala ludziom grzeszyć, nie ponosząc konsekwencji. Myślę, że to jest ten zarzut, do którego się Paweł odnosi. W 18 wersecie jest mowa o odbudowywaniu tego, co się zburzyło i dowodzeniu w ten sposób, że jest się przestępcą. Więc zburzyło się coś złego, chcąc iść za Chrystusem, zburzyło się jakieś swoje dotychczasowe grzeszne życie. Więc teraz, jeżeli ja to odbudowuję, to tak naprawdę pokazuję, że niczego się nie nauczyłem. Że Chrystus mnie nie przemienił. Że nie, wciąż jestem przestępcą, a nie kimś, kto został ocalony. Myślę, że jakby to jest właśnie w temacie też tego zarzutu wobec Chrystusa. To jest też odpowiedź. Więc zarzut dotyczy tego, że skoro Jezus nas usprawiedliwia, to możemy bez skrupułów dalej grzeszyć. W odpowiedzi Paweł pokazuje, że jeżeli ktoś odwraca się od swojego starego życia, a potem do niego wraca, to właśnie wciąż pokazuje, że nie zrozumiał. Ewangelia ma nas wyzwolić od grzechu po to, żebyśmy już w nim nie żyli. Tak, ona jest po to, żeby nas nie tylko zbawić, ale zbawić od tego, co było, do życia z Bogiem. A nie dać przepustkę do tego, żeby grzeszyć dalej. I gdyby tak było, gdyby Jezus po prostu dawał przepustkę do tego, żeby grzeszyć dalej, i super, jesteśmy taką uprzywilejowaną grupą ludzi, która sobie grzeszy, żyje jak chce i nie idzie do piekła, to rzeczywiście byłby na usługach grzechu. Można by tak mu zarzucić, ale wiemy, że tak nie jest. Bo Ewangelia z założenia w swojej naturze burzy nasze dotychczasowe grzeszne życie. Ono ma już nie powrócić. Więc musimy zrozumieć, że to nie jest po prostu bilet do nieba. To jest młot, który został nam dany po to, żeby zniszczyć grzech, który oddzielił nas od Boga. I ten grzech wciąż będzie, ale on już ma nad nami nie panować. On nie ma być tym, co kochamy. Nie możesz kochać grzechu i Boga. Jezus powiedział w innym miejscu, że nie możesz równocześnie służyć Bogu i pieniądzom, bo nie można mieć dwóch panów. Będziesz kochać tylko jednego. I tak samo jest w ogóle z grzechem. Albo kochasz grzech, albo kochasz Boga. Nie możesz pokochać całym sercem Boga, kochając całym sercem swój grzech. Musisz z jednego zrezygnować. Serce człowieka nie jest aż tak pojemne, żeby to wszystko w nim upchnąć. Musisz dokonać wyboru. Czy chcesz żyć pod panowaniem grzechu i kiedyś zostać za to osądzony, czy chcesz żyć pod panowaniem Boga i uniknąć sądu? To jest ta zmiana, którą wprowadza Ewangelia. Nie, że po prostu teraz jestem usprawiedliwiony od grzechów i kropka, ale jestem uwolniony od panowania grzechu i poddany pod panowanie Boga. I dzięki temu unikam sądu. Nie dlatego, że nie grzeszę i nie dlatego, że jestem teraz taki super, ale dlatego, że Bóg mnie z tego wyrwał. Więc jeśli kochasz swój grzech bardziej niż Boga, to znaczy, że Ewangelia wciąż jest ci bardzo daleka. I wiem, że takie sytuacje mają miejsce w życiu nawróconych, zbawionych chrześcijan. Myślę, że list do Hebrajczyków nazywa takie osoby ludźmi, którzy stali się ociężałymi w słuchaniu. Ale nie do tego zostaliśmy powołani. Nie zostaliśmy powołani do tego, żeby być ociężałymi w słuchaniu, a do tego, żeby żyć z Bogiem, całym sercem. I jeżeli w danym momencie swojego chrześcijańskiego życia bardziej wybieram grzech, a nie Boga, no to w jakiś sposób ta Ewangelia robi się dla mnie odległa. Ja mogę się jej uchwycić, mogę stwierdzić, nie, 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 to nie tak, nie po to zostałem zbawiony, wracam całym sercem do Boga, ale dopóki to się nie stanie, to gdzieś ta Ewangelia zaczyna nam niknąć na horyzoncie. Nie chcemy tego, bo za tym kolejne jakieś elementy naszego życia się wykolejają. Więc jeżeli wybierasz grzech, to pokazujesz, że nie rozumiesz do końca Ewangelii. Nie idziesz do końca z Ewangelią. A czasem, w przypadku niektórych osób, pokazujesz, że wciąż jesteś przestępcą, który nie doświadczył Ewangelii na sobie, nie doświadczył jeszcze jej zbawczej mocy. Łaska jest, mówi się, że jest za darmo, ale tak jak mówiłem też opowiadając o obozie, ale ona nie jest tania. Ona wymaga od nas bardzo konkretnych działań w związku z tym, że otrzymaliśmy ją. I pytanie, czy decydujemy się na to już na starcie, czy nie, bo jeżeli nie, to jesteśmy intelektualnie może przekonani, ale nasze serca wciąż są daleko. Więc rozumiem, że usprawiedliwienie jest przeciwieństwem tego, co mi się należy i rozumiem, że nie można go otrzymać bez odwrócenia się od grzechu. Ale znam siebie i swoje słabości i boję się, że moje życie jako życie osoby usprawiedliwionej nie będzie się różniło niczym od mojego dotychczasowego życia. Taka obawa też się pojawia u wielu osób. Jak Paweł tutaj na nią odpowiada? To przechodzimy do trzeciej części. Usprawiedliwienie wprowadza do nowego życia w Chrystusie. Więc wersety 19-21. A przecież ja z powodu prawa umarłem dla prawa, aby żyć dla Boga. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Nie lekceważę łaski Bożej, bo jeśli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł nadaremnie. Co to znaczy, że Paweł z powodu prawa umarł dla prawa? Dużo takich stwierdzeń jest w tych fragmencie, że naprawdę można się złapać za głowę, ale na szczęście z Bożą pomocą da się je wszystkie jakoś tak zrozumieć. Więc powiedziałbym, że prawo pokazało mu, że nie znajdzie w nim usprawiedliwienia. Prawo pokazało mu, że z perspektywy prawa jest martwy i nie dorasta do tego prawa. A skoro tak, to prawo mu nic nie pomoże. Paweł zrozumiał, że jego życie nie może być skoncentrowane na wypełnianiu prawa, skoro w ten sposób nie można osiągnąć doskonałości. Skoro nie znalazł usprawiedliwienia w prawie, to znalazł je u samego Boga. Więc było dla niego rzeczą słuszną, żeby przestać żyć dla prawa i zacząć żyć dla Boga. Wiemy, jak wyglądała młodość Pawła, gdzie był takim gorliwym faryzeuszem, który był gorliwy do tego stopnia, że fizycznie prześladował chrześcijan. I wiemy, że był świetnie wykształcony i świetnie tego wszystkiego przestrzegał, ale to nie wystarczyło. I dlatego teraz zdecydował się postawić na życie z Bogiem. I w 20 wersecie pojawia się stwierdzenie: jestem ukrzyżowany z Chrystusem. W jakiś sposób umarłem. Dla swoich przyzwyczajeń, zachcianek, ambicji, ale przede wszystkim dla grzechu. Moja stara natura, ta, która ciągnęła mnie do złego, została w jakiś sposób okaleczona i przybita do krzyża. Straciła część swojej mocy, która służyła do rujnowania mojego życia z Bogiem. Do takiego całkowitego oddzielenia mnie od Boga. Teraz ta natura wciąż w nas jest i wciąż gdzieś tam próbuje przejąć kontrolę i wciąż utrudnia nam życie z Bogiem, ale nie uniemożliwia go. I rozumiem też, że moje życie należy teraz do Jezusa, a nie do mnie. Że umarłem dla siebie po to, żeby Jezus był Panem tego życia. Mało tego, On nie tylko jest Jego Panem formalnie, ale On też aktywnie działa we mnie. On jest ze mną. On mi towarzyszy. On mnie prowadzi. Jego śmierć to moja śmierć. Jego hańba to moja hańba. Jego priorytety to moje priorytety. Jestem częścią Jego ciała, którego On jest głową, a On sam mieszka we mnie przez swojego Ducha Świętego. Myślę, że te wszystkie prawdy zawierają się w tym fragmencie, o którym Paweł mówi. Stary ja zostało ukrzyżowane. Teraz jest ktoś nowy. W jakimś sensie Paweł umarł i został powołany do życia na nowo. Narodził się na nowo. jestem w ciele, on wciąż jest w ciele, wciąż jest w tym samym ciele, wciąż fizycznie jest tym samym Pawłem i fizycznie podlega tym samym ograniczeniom, ale żyje wierząc. Więc jest pewien kontrast w jego życiu między jego cielesnymi ograniczeniami i tą taką perspektywą, która często nawet nie jest w stanie dostrzec Boga, a życiem wiarą. Życiem, które polega na trzymaniu się tego, co niewidzialne. Tego, w co ufamy, że jest. W co ufamy, że się stanie, a nie tego, co możemy dotknąć namacalnie i sprawdzić. Więc żyję wierząc Jezusowi, który mnie pokochał i umarł za mnie. To jest to życie. Życie, gdzieś indziej jest napisane, Jego kochacie, chociaż Go nie widzieliście. Coś się bardzo radykalnie w tym życiu zmieniło. Coś w chrześcijaninie zostało zabite, coś starego, coś bardzo złego i zostało zastąpione obecnością Jezusa, Jego działaniem. Jezusa, który znowu nie jest jakąś obcą osobą, ale osobą, która mnie pokochała i za mnie umarła. I skoro tak, to ja chcę Mu się poddać. 21 werset ładnie to wszystko spina, bym powiedział, zamyka. Nie lekceważy łaski Bożej, bo jeśli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł nadaremnie. To jest jakby cały ten fragment można by zamknąć właśnie w tym wersecie. Nie lekceważy łaski Bożej. Pójście za prawem jest lekceważeniem łaski. Jeżeli ja będę szukał teraz mojej sprawiedliwości w tym, co robię, to ja przekreślam sens ofiary Chrystusa. To ja mówię, że On nie musiał umierać, bo ja mogę sam sobie poradzić. Jeśli prawo daje zbawienie, to Chrystus umarł niepotrzebnie. Nie musiał umierać. Mógł Bóg powiedzieć, dobra, to ja wam poślę Jezusa po to, żeby był waszym nauczycielem, żeby On was nauczył, jak osiągnąć zbawienie. Ale wiemy, że to było niemożliwe. Jeżeli w jakimś momencie mojego życia ja stwierdzam, czy jeszcze jako osoba nienawrócona, czy już jako osoba nawrócona, że teraz ja sobie coś wypracowuję u Boga, no to ja pluję na tą ofiarę Jezusa. Ja mówię, że Panie Jezu, ja Ciebie nie potrzebuję, ja sobie poradzę. A On umarł właśnie dlatego, że ja sobie nie poradzę. I teraz zamiast się temu sprzeciwiać i jakąś taką swoją pychę hodować, że ja coś mogę, ja muszę po prostu się tego chwycić ze wszystkich sił. Przyjąć Jego łaskę potrzebną do zbawienia, ale też potrzebną do życia w pobożności. Bo też w życiu z Bogiem potem, jakby On nam nie błogosławi dlatego, że my jesteśmy super. On nam błogosławi pomimo tego, że nie jesteśmy super. I tak jakby są rzeczy, które nas do Niego zbliżają i są rzeczy, które Bóg błogosławia, są takie, których nie błogosławi, ale ostatecznie wciąż w chrześcijańskim życiu ja dostaję od Boga to, co mi się nie należy. Gdyby w tym świecie duchowym obowiązywała jakakolwiek inna reguła, to Chrystus nie musiałby umierać, a musiał. I zapewnił nam tym wszystko, co mamy od Boga. Jest to niesamowita prawda. Więc możemy jasno powiedzieć, że usprawiedliwienie jest dziełem tylko i wyłącznie łaski Bożej. Że żeby się tego usprawiedliwienia chwycić, to musimy w jakiś sposób odwrócić się od tego, co było za nami, a jak już się tego chwyciliśmy, to nie mamy do tego wracać. I możemy też jasno powiedzieć, że do takiego życia Pan Bóg nas wyposaża, bo coś w nas bardzo mocno zmienił. I każdy, kto poszedł za Chrystusem, szczerze i całym sercem tego doświadczył. Więc uczmy się Ewangelii i uczmy się posłuszeństwa i życia z Bogiem. Ale nie prośmy Boga o to, co nam się należy, tylko żyjmy z Nim i zabiegajmy o Jego łaskę. Na tym skończę i pomodlę się. Dziękujemy Ci, Panie, za ten ratunek, który nam przygotowałeś, za to cudowne zbawienie, za Chrystusa, który zapłacił za wszystko. Naprawdę zapłacił za wszystko. I za to, że my teraz możemy czerpać niezliczoną ilość błogosławieństw z tego powodu. Zaczynając od zbawienia, ale na nim nie kończąc. Dziękujemy Ci, że zmieniłeś nas, że dałeś nam Ducha Świętego, że powołałeś nas do służby, że nas wyposażasz do tego też dzieła. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś z nami, stale nam towarzyszysz, że odpowiadasz na nasze modlitwy i że chociaż nie jesteśmy sobie w stanie na nic zasłużyć u Ciebie, to wciąż mamy Twoją łaskę i ten strumień tej łaski jest tak wielki i tak przytłaczający i tak przewyższający wszystko, czego moglibyśmy od Ciebie oczekiwać. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że nas, grzesznych ludzi, powołałeś do Twojego Królestwa i nas, przemienionych, grzesznych ludzi, wciąż w tym Królestwie prowadzisz i wzmacniasz. Chwała Tobie, Panie. Pomóż nam trzymać się Twojej łaski we wszystkim. Amen.